Bracia i siostry, chrzcząc dzieci, co jest powszechną praktyką, powinniśmy sobie uświadomić, kogo my chrzcimy. Chrzcimy istoty ludzkie, które nie mają świadomości, nie mają wolnej woli, nie mogą wyrazić ani sprzeciwu, ani przyzwolenia. Nie mają zdolności krytycznej oceny tego, co się z nimi dzieje, ani w czym uczestniczą. Nie mają żadnych odruchów sumienia. Nie mają żadnej wiedzy. Nie mówią. Nie mają pamięci. Nie są zdolne do jakichkolwiek aktów religijnych. Chrzcimy istoty zależne we wszystkich od dorosłych, które przez kilka, może nawet przez kilkanaście lat nie będą w stanie wyciągnąć wniosków z faktu Chrztu Świętego. Dlaczego o tym mówię? Musimy sobie uświadomić, jeśli chrzcimy takie istoty, ile zależy od rodziców i od rodziców chrzestnych. Nie mówię od chrzestnych, tylko mówię od rodziców chrzestnych, bo trzeba, żeby rodzice chrzestni uświadomili sobie swoje macierzyństwo duchowe i swoje ojcostwo duchowe. Bo inaczej będą tak jak moi rodzice chrzestni. Nigdy nie pytali mnie o wiarę. Nigdy nie pytali mnie o powołanie. Nigdy nie pytali mnie o modlitwę, o moje kryzysy. O nic nie pytali, co byłoby związane z wiarą. Może i tutaj siedzi taki ojciec chrzestny i taka matka. Nigdy nie pyta swojego chrześniaka. Jest walka o to, żeby ochrzcić. A walka powinna się koncentrować na przekazywaniu wiary. Przesadna waga do chrztu i brak dostatecznej uwagi wobec wiary. Życie chrześcijańskie nie jest żadną przygodą romantyczną, pełną wrażeń. To jest walka na śmierć i życie. Być albo nie być. Ewangelia mówi wprost, że Jezus po wyjściu z wód Jordanu, czyli po dzisiejszej scenie, wyszedł na pustynię. Ewangelista mówi tak. Wtedy Duch, pisany dużą literą, czyli Duch Święty, wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. Co się więc stanie z małymi dziećmi ochrzczonymi? To samo. Duch Święty wyprowadzi je na wielkie pole walki. Sama ceremonia chrztu, bardzo piękna, pełna symboliki, jest zaledwie początkiem długiej sekwencji zdarzeń, które naznaczone są, a przynajmniej powinny być, walką. Bardzo łatwo zapala się świecę od paschału, łatwo ją zmuchnąć, a najtrudniej zapaloną donieść do domu. Próbowałeś kiedyś? To spróbuj. Tak trudno jest przekazywać wiarę i zachować wiarę. Walka duchowa, która czeka ochrzczonego, ma kilka istotnych cech. I o tym chcę dzisiaj mówić. Pierwszym przejawem walki jest zawsze rozpoznanie. Każdy dowódca każdej armii powie, że bez dobrego rozeznania nie można wygrać bitwy, wojny. Rozpoznanie jest czymś kluczowym. A jak ważne jest rozpoznanie? Przywołajmy świętego Pawła. W drugim liście do Koryntian Paweł mówi tak. Sam szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Bardzo często i niesłusznie walczymy z tymi, których my uznajemy za wrogów, a powinniśmy walczyć z tym, którego Jezus nazywa wrogiem. A Jezus mówi wyraźnie: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. To jest demaskacja naszego wroga. Wszyscy mamy tego samego wroga. Ty, ona, on, oni, tamci, ja. Wszyscy mamy tego samego wroga. Dlatego nie należy upatrywać wrogów w ludziach. Twoim wrogiem największym z możliwych jest demon. I albo jesteś tego świadomy, i również największym wrogiem twojego dziecka jest demon. I albo jesteś tego świadomy, albo nie będziesz wiedział, na czym polega walka duchowa. Po drugie, aby walczyć, trzeba mieć broń i sprawność w jej używaniu. Na temat broni mówi święty Paweł: w końcu bądźcie mocni w Panu siłą Jego potęgi. Czyli ta moc nie bierze się z nas, nie przychodzi znikąd, tylko realną moc do walki duchowej daje nam Bóg. Dlatego, mówi święty Paweł, obleczcie pełną zbroję Bożą. Każdy zapewne był w jakimś muzeum i widział zbroję rycerzy. A jak nie widziałeś, to pójdź sobie do Muzeum Czartoryskich i zobacz. Zbroję zwykłego huzara. Mówi święty Paweł: obleczcie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ocalić wobec podstępnych zakusów diabła. Nie tylko zbroję, ale pełną zbroję. Nasza moc nie bierze się z nas. Jeśli będziemy zwyciężać, to będą to w istocie zwycięstwa, które dokona Jezus w naszym życiu. Trzeci przejaw walki duchowej polega na uznaniu, że największym znakiem obecności Boga w świecie był, jest i pozostaje Kościół. Otóż wielu ludzi, którzy odchodzi z Kościoła, odchodzi dlatego, że nie widzi w Kościele nadprzyrodzoności, to znaczy nie widzi Boga. Widzi personel, czyli księży, biskupów, widzi struktury, widzi urzędy, widzi fasadę kościoła, widzi świątynię, widzi pewne mechanizmy, które rządzą kościołem, ale nie widzi najważniejszego. Amerykanie mają takie określenie deep state, na określenie pewnych struktur w państwie, które konkurują z prawowitą władzą. I istnieje coś takiego, o czym mówią biskupi amerykańscy, deep church, kościół ukryty, pewna struktura ludzi w koloratkach, która nie wypełnia powinności wobec Boga i wobec wiernych i stanowi realną przeszkodę. Jeśli ktoś odkrył obecnego Boga w Kościele, nigdy z Niego nie wystąpi. A ci, którzy występują, to znaczy nie widzą Boga w Kościele i ulegają wrażeniu złudnemu, że Bóg jest, nie wiem, w zachodach słońca, w krople rosy, nie wiem, w fiordach, w tęczy, we wszystkim, tylko nie w Kościele. A tymczasem Kościół dysponuje środkami zbawienia, którymi nie dysponuje nikt inny, a na pewno nie dysponuje pojedynczy człowiek. Kościół celebruje sakramenty. Tego nie ma nikt z nas pojedynczo, ani ja, ani papież Leon XIV, ani żaden święty. Nikt nie ma sakramentów na własność, nie dysponuje nimi. One są we władzy Kościoła. Kościół dysponuje charyzmatami, które pomagają rozwijać wiarę. Każdemu z was został udzielony jakiś szczególny dar Ducha Świętego, czyli charyzmat. Ty masz charyzmat, on ma charyzmat, ona ma charyzmat. Wszyscy mają przynajmniej jeden charyzmat, który został dany, aby urzeczywistniać Kościół, czynić go pięknym, czynić go wiarygodnym, czynić go sakramentem zbawienia. Każdy z nas dostał charyzmat. Tylko jedni są świadomi, a inni nie. Kościół dysponuje egzorcyzmami. Wyczytałem, że w III wieku w Rzymie, kiedy były jeszcze prześladowania, z egzorcystów było więcej niż zwykłych księży. A dlaczego? Ponieważ tu udzielano zasadniczo dorosłym, egzorcyzmy były wielokrotnie ponawiane, aby przeciąć wszystkie pępowiny, wszystkie więzi ze światem pogańskim. Kandydata, który szedł do chrztu, trzeba było go uwolnić z hazardu, z kazirodztwa, z cudzołóstwa, z zabójstwa, z magii, z kultów pogańskich. Trzeba było go uwolnić. Więc wielokrotnie powtarzano egzorcyzmy. My przeżyliśmy, każdy z nas, tylko jeden egzorcyzm, jedną krótką modlitwę. I dlatego nie radzimy sobie w relacji ze światem zewnętrznym. Dlatego ulegamy presji tego świata, ponieważ nie mamy dość siły, żeby walczyć z demonami tego świata. Kościół dysponuje Słowem Bożym i katechezą dorosłych. My wprawdzie mamy katechezę dorosłych, chodzi kilkadziesiąt osób. Inni są niezainteresowani. A dlaczego nie są zainteresowani? A to sobie odpowiedz, dlaczego cię nie interesuje katecheza dorosłych? Już wszystko wiesz? Już poznałeś? Już nie masz wątpliwości? Już czujesz się pewny? Dlaczego? Odpowiedz sobie. Nie mnie. Mnie twoja odpowiedź jest niepotrzebna. Sobie odpowiedz. Że zamiast słuchać Słowa Bożego, wolisz oglądać telewizję. Zamiast słuchać Słowa Bożego, wolisz słuchać muzyki. Pytanie jeszcze, jakiej telewizji lub jakiej muzyki? Wiara rodzi się ze słuchania. Nie ja to wymyśliłem. 10 rozdział listu do Rzymian, święty Paweł mówi. Wiara rodzi się ze słuchania. Ja mogę zaświadczyć, że tak jest, nie dlatego, że przepowiadam słowo, tylko dlatego, że słucham słowa, które mi ktoś głosi. Widzę, że jest to niezbędne, aby ksiądz słuchał słowa głoszonego przez innych. Mogą być to świeccy. Ja nie mam problemu, żeby świeccy mnie katechizowali. To nie musi być biskup, to nie musi być inny ksiądz, to mogą być świeccy. Że mają Ducha Bożego. Następnym elementem duchowej walki jest upomnienie braterskie. Albo ono nie funkcjonuje, albo ma wybitnie charakter moralizatorski. Często w ustach rodziców brzmi upomnienie moralizatorskie. Za moich czasów, kiedyś to było tak, kiedy byłem w twoim wieku, o, to jest moralizatorstwo. Tak zaczyna się moralizm. Upomnienie braterskie polega na czymś innym. Jest uporczywym potwierdzaniem, że istnieje punkt odniesienia, od którego nie wolno się oddalać, bo oddalenie jest ucieczką. A ta ucieczka nie czyni człowieka szczęśliwym. I nawet jeśli człowiek ucieknie, nie odnajduje w nim szczęścia, bo wie, że to jest ucieczka. Jest tylko kwestią czasu, kiedy wróci. Kiedy będzie miał już dość tej ucieczki. To jest kazus syna marnotrawnego. Co go przyprowadziło do domu? Ojciec? Matka? Służby specjalne, policja, kurator sądowy? Nie. Syna marnotrawnego przywrócił do domu głód, brak pieniędzy, tęsknota i wspomnienie, że w domu ojca słudzy mają lepiej niż ja na wolności. To go przyprowadziło, ale miał zakodowane, że zawsze może wrócić, że to jest ten punkt odniesienia i że może przyjść odarty, skundlony, jaki, zniszczony na wszelkie możliwe sposoby, ale że może przyjść, może wrócić, ma do kogo. Że ktoś na niego czeka. Że nie wymierza mu sprawiedliwości. Nie czuje się urażony w swoich ambicjach. Tylko cieszy się jego powrotem. I ta radość jest szczera. teraz, kto dba o chrzest dzieci? O rozwój chrztu dziecka. Ten, który dba o rozwój własnego chrztu. Ten, kto nie dba o rozwój własnego chrztu, nigdy nie będzie dbał o rozwój chrztu dzieci. Ochrzci, wywalczy ten chrzest, ale nigdy nie będzie się troszczył o ten chrzest, żeby się rozwijał. Bo nie dba o rozwój własnego. Pomyśl. Jaką masz troskę o własny chrzest, który był 50 lat temu, 70 lat temu, nie wiem kiedy był, ale odpowiedz sobie na pytanie, czym przejawia się twoja troska o twój własny chrzest, żeby on wydał owoce, które może wydać, bo w nim ukryta jest ta moc. Czym wyraża się twoja troska? I teraz, jeżeli rodzice i chrzest, księża, ktokolwiek z dorosłych, nas, z naszej wspólnoty parafialnej, wspólnoty Kościoła, szerzej, nie troszczy się o rozwój chrztu dzieci, to ten chrzest rzeczywiście będzie zamierał. A my będziemy świadkami zamierania. W jednych obudzi to poczucie winy, w innych zdziwienie, w kimś obudzi to gniew i złość. Ktoś inny będzie miał żal do Pana Boga, że to się stało. A to nie trzeba szukać winy gdzieś daleko. Mamy troszczyć się o chrzest, nie o udzielenie chrztu. A zatem największym problemem dziecka nie jest grzech pierworodny, który nie jest osobistą winą dziecka. Ale istotne braki, które ma dziecko przyjmujące chrzest. I ten chrzest udzielany jest w wierze na kredyt wiary rodziców i rodziców chrzestnych. Kredytowaliście swoje dzieci, mówiąc, że zadbacie o rozwój ich chrztu. Kiedy był chrzest dziecka, rodzice za każdym razem słyszą te same słowa. Nie ma tu żadnego wyjątku. Otrzymują płonącą świecę, zapaloną od tej wielkiej świecy, zwanej paschałem. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dziecko oświecone tym światłem zawsze postępowało jak dziecko światłości i mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi. W tak doborowym towarzystwie mają wrócić wszyscy. W towarzystwie świętych, nie koleżanek wytatuowanych, nie kumpli z podbudki z piwem. W towarzystwie świętych spotkać się z powracającym Panem. Takie słowa słyszą wszyscy. I dlatego jest naszą powinnością każdego z nas i mnie jako księdza i rodziców, i rodziców chrzestnych troszczyć się o chrzest dzieci, aby on miał warunki, żeby się rozwinąć. Żeby ta egzotyczna, bym powiedział, roślinka, ta sadzonka miała humus, podłoże, z którego będzie czerpać siłę do wzrostu żeby mogła wydać owoce. Jeśli tego nie zrobimy, będzie to oznaczać, że porzuciliśmy dzieci w sensie religijnym. Może daliśmy im wykształcenie, może majątek, może pozycję społeczną, ale nie daliśmy im wiary. I te porzucone religijnie istoty nie są w stanie żyć potem ewangelicznie. Nie są do tego zdolne. I moralizm polega na tym, że wymagamy od nich życia ewangelicznego, do którego one nie są obiektywnie zdolne. Czyli mówiąc kolokwialnie, szukamy gruszek na wierzbie. I dlatego robimy wielkie oczy, dlatego jest zdziwienie, dlatego są rozczarowania. Dlatego. To nie ten gatunek. Nie to drzewo. Jezus wyraźnie mówi, że drzewo poznaje się po owocach. Nie po liściach, nie po kwiatach, nie po gałęziach, nie po pniu, nawet nie po korzeniu. Po owocach. Dlatego musimy zobaczyć te owoce. Jakie to daje owoce? Te metody wychowawcze. Tak rozumiana wolność. Pobłażanie. Jakie to wydało owoce? Mówienie, że jak dorośnie, niech samo zdecyduje. Jakie to wydaje owoce? Owoce są faktem obiektywnym. Tu już nie ma polemik, dyskusji. Bo to widać. Ktoś żyje sakramentalnie, a ktoś żyje niesakramentalnie. Ktoś jest wierny, a ktoś zdradza. Ktoś się modli, a ktoś się nie modli. Ja mam problem z niektórymi moimi uczniami, którzy przygotowując się do bierzmowania, kiedy zaczynamy katechezę, nie modlą się. I nie wiem, co z tym zrobić. Pytam, dlaczego się nie modlisz? A ja się modlę w myślach. Co byś zrobił na moim miejscu? Co proponujesz mi? Co powinienem zrobić? Z niejednym ojcem i nie z jedną matką rozmawiam, że córka na przykład po bierzmowaniu już półtora roku się nie spowiada. Są poważne rzeczy. Dlatego mówię, że życie chrześcijańskie nie jest jakąś romantyczną przygodą pełną wrażeń, tylko jest walką. To jest być albo nie być. Zachęcam do refleksji nad tajemnicą chrztu, który jest cudownym skarbem, złożonym duchość naszej natury ludzkiej. Z nadzieją Bóg to zrobił. Z nadzieją. A jaki jest dalszy ciąg? To nie każdy.